Author and historian Wallace Stegner wrote about.
Pisarz i historyk Wallace Stegner pisał o migracji Mormonów i ich osiedleniu w Dolinie Jeziora Słonego. Nie przyjął on naszej wiary i do wielu spraw odnosił się krytycznie. Niemniej był pod ogromnym wrażeniem oddania i heroizmu pierwszych członków Kościoła, w szczególności kobiet. Oświadczył on, te kobiety są niesamowite. Podzielam tę opinię w dzisiejszych czasach. Kobiety naszego Kościoła są niesamowite. Bóg obdarzył kobiety boskimi przymiotami, siłą, cnotą, miłością oraz gotowością do poświęcenia się, aby wychowywać przyszłe pokolenia, Jego duchowych dzieci. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono niedawno badania, z których wynika, że kobiety wszystkich wyznań są bardziej gorliwe w wierze w Boga i uczęszczają na więcej religijnych spotkań. Dosłownie pod każdym względem są one bardziej religijne. Nie zaskoczyły mnie te wyniki, szczególnie gdy pomyślałem o nadrzędnej roli rodzin i kobiet w naszej wierze. Nasza doktryna jasno mówi, kobiety są córkami naszego Ojca w niebie, który je kocha. Żony są równe swoim mężom. Małżeństwo wymaga pełnego partnerstwa, w którym żona i mąż pracują ramię w ramię, aby zaspokoić potrzeby swojej rodziny. Wiemy, że kobiety zmagają się z wieloma wyzwaniami, również te, które starają się żyć według Ewangelii. Cechą przewodnią w życiu naszych przodków pionierów jest wiara sióstr. Kobiety z powodu boskiej natury są obdarzone większym darem i odpowiedzialnością za dom, dzieci oraz za roztaczanie opieki w domu i innych miejscach. W świetle tej wiedzy wiara sióstr i gotowość, by opuścić swe domy, przekroczyć równiny i wyruszyć w nieznane, dawała natchnienie. Gdyby ktoś miał wymienić ich największą cechę, byłaby to ich niezachwiana wiara w przywróconą Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. Przepojone heroizmem opisy poświęceń i dokonań tych pionierek, gdy wędrowały przez równiny, to bezcenne dziedzictwo Kościoła. Porusza mnie historia Elizabeth Jackson, której mąż Aaron zmarł po ostatniej przeprawie przez rzekę Platte z kompanią wózków ręcznych Martina. Napisała ona, nie będę nawet próbowała opisać swoich uczuć, gdy będąc w tej trudnej sytuacji zostałam wdową z trójkiem dzieci. Wierzę, że moje cierpienia dla sprawy Ewangelii zostaną uświęcone dla mojego dobra. Zwróciłam się do Pana, tego, który obiecał, że będzie mężem dla wdowy i ojcem dla sierot. Zwróciłam się do Niego, a On przyszedł mi z pomocą. Elizabeth powiedziała, że spisała tę historię w imieniu tych, które miały podobne przeżycia, z nadzieją, że przyszłe pokolenia będą gotowe cierpieć i poświęcić wszystko dla Królestwa Boga. Sądzę, że kobiety Kościoła w dzisiejszych czasach radzą sobie z tym wyzwaniem i są równie silne i wierne. Przywódcy kapłańscy tego Kościoła na wszystkich szczeblach z wdzięcznością wyrażają uznanie za służbę, poświęcenie, oddanie i wkład sióstr. Wiele rzeczy, które udało się osiągnąć w Kościele, wynika z bezinteresownej służby kobiet. Czy to w Kościele, czy w domu, wspaniale jest widzieć, jak kapłaństwo i Stowarzyszenie Pomocy pracują razem w doskonałej harmonii. Taki związek jest jak świetnie zgrana orkiestra, a symfonia, jakie można dzięki temu odegrać, stanowi inspirację dla nas wszystkich. Niedawno otworzyłem zadanie, by uczestniczyć w konferencji w misji Palika Viejo w Kalifornii, gdzie poruszyła mi historia o noworocznej zabawie tanecznej dla młodzieży z czterech palików. Po tańcach znaleziono damską torebkę, która nie miała przywieszki z nazwiskiem. Opowiem wam nieco z tego, co zapisała siostra Monika Sedwick. Nie chciałyśmy być wścibskie, to były czyjeś osobiste rzeczy. Ostrożnie otworzyłyśmy torebkę i wyjęłyśmy z niej pierwszą rzecz, jaka była na wierzchu. Miałyśmy nadzieję, że pomoże ona zidentyfikować właścicielkę. Tak się stało, ale w nieco inny sposób. Była to proszurka dla wzmocnienia młodzieży. Czegoś się o niej dowiedziałyśmy. Sięgnęłyśmy po następną rzecz. Był to mały notesik. Na pewno tam znajdziemy odpowiedź. Jednak nie takiej, jakich się spodziewałyśmy. Na pierwszej stronie była lista ulubionych fragmentów z Pism Świętych. Na kolejnych 5 stronach widniały pieczołowicie zapisane fragmenty i osobiste notatki. Te siostry natychmiast chciały poznać tę jedną młodą kobietę. Ponownie zajrzały do torebki, żeby rozpoznać jej właścicielkę. Wyciągnęły kilka miętówek, mydło, balsam i szczotkę do włosów. Podobały mi się ich komentarze. Och, z jej ust wychodzą dobre rzeczy, ma czyste i zadbane dłonie, dba o siebie. Z niecierpliwością wyczekiwały na następny skarb. Była to sprytnie zrobiona domowym sposobem portmonetka, wykonana z kartonu posoku. Było też nieco pieniędzy w zapiętej na zamek kieszonce. Wykrzyknęły, jak pomysłowa i zapobiegliwa. Były jak małe dzieci w bożonarodzeniowy poranek. Kolejny wyciągnięty przedmiot zdumił je jeszcze bardziej. Był to przepis na czekoladowe ciastko Czarny Las oraz notatka, by upiec je na urodziny znajomego. Teraz niemal już krzyczały. To prawdziwa gospodyni domowa, serdeczna i lubiąca służyć. I wreszcie jakiś dokument. Przywódcy młodzieży powiedzieli, że wielkim błogosławieństwem było dla nich obserwowanie cichego przykładu młodej damy, która żyje w zgodzie z Ewangelią. Ta opowieść ilustruje oddanie naszych młodych kobiet normom Kościoła. To również przykład tego, jak troskliwe, zaangażowane i oddane są przywódczynie młodych kobiet na całym świecie. Są niesamowite. Siostry odgrywają kluczową rolę w Kościele, w życiu rodzinnym, a jako jednostki są niezbędną częścią planu Ojca w niebie. Wiele z ich obowiązków nie wiąże się z gratyfikacją finansową, lecz przynosi satysfakcję i ma wieczne znaczenie. Niedawno pewna rezolutna i zdolna młoda kobieta pracująca w redakcji gazety poprosiła o opis roli kobiety w Kościele. Wyjaśniono jej, że wszyscy przywódcy w naszych kongregacjach pracują nieodpłatnie. Przerwała nam, by powiedzieć, że jest zainteresowana tematem znacznie osłabło. Nie sądzę, żeby kobiety potrzebowały więcej nieodpłatnych zajęć, powiedziała. Zwróciliśmy jej uwagę, że najważniejszą organizacją na ziemi jest rodzina, w której ojcowie i matki są równymi partnerami. Żadne z nich nie otrzymuje finansowego wynagrodzenia, lecz błogosławieństwa są wręcz nie do opisania. Oczywiście opowiedzieliśmy jej o Stowarzyszeniu Pomocy Młodych Kobietach i organizacji podstawowej, którym przewodzą kobiety. Podkreśliliśmy, że od samego początku zarówno mężczyźni, jak i kobiety modlą się, wykonują utwory muzyczne, dają przemówienia i śpiewają w chórze, nawet podczas spotkań sakramentalnych, które są naszym najświętszym spotkaniem. Wydana niedawno i przejęta z wielkim uznaniem książka American Grace opowiada o kobietach z wielu wyznań. Napisano w niej, że kobiety świętych dniach ostatnich jako jedyne są nad wyraz zadowolone ze swej roli w przewodzeniu Kościołowi. Co więcej, święci w dniach ostatnich ogółem, mężczyźni i kobiety, wykazują największe przywiązanie do swej wiary ze wszystkich badanych religii. Nasze kobiety są wspaniałe nie dlatego, że udaje im się unikać życiowych trudności. Wręcz przeciwnie. Są wspaniałe dzięki temu, w jaki sposób stawiają czoła życiowym problemom. Pomimo wyzwań i sprawdzianów, jakie przynosi życie, małżeństwa czy jego braku, wyborów dokonywanych przez dzieci, słabego zdrowia, braku perspektyw, wielu innych problemów, pozostają one niebywale silne, niezachwiane i oddane swej wierze. Nasze siostry w całym Kościele nieustannie wspierają słabych, podnoszą ramiona, które opadły i wzmacniają słabe kolana. Pewna prezydent Stowarzyszenia Pomocy wyraziła uznanie za tę niezwykłą służbę, mówiąc, nawet kiedy siostry służą, zawsze myślą, gdybym tylko mogła zrobić więcej. Choć nie są doskonałe i każda zmaga się z własnymi wyzwaniami, ich wiara w kochającego Ojca Niebieskiego oraz pewność zadośćczyniącej ofiary Zbawiciela przenikają całe ich życie. Przez ostatnie 3 lata Rada Prezydenta Kościoła oraz Kworum 12 poszukiwały wskazówek, inspiracji i objawień, gdy naradzaliśmy się wspólnie z przywódcami kapłańskimi i organizacji pomocniczych i pracowaliśmy nad nowymi podręcznikami Kościoła. W trakcie tego procesu doświadczyliśmy uczucia przemożnej wdzięczności za niezbędną rolę, jaką siostry zarówno zamężne, jak i stanu wolnego odgrywały w historii i nadal odgrywają w rodzinach i w Kościele. Wszyscy członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa mają się trudzić w Jego winnicy dla zbawienia dusz człowieczych. Na dzieło zbawienia składa się praca misjonarska, utrzymywanie aktywności nawróconych, uaktywnianie mniej aktywnych członków, praca w świątyni i praca nad historią rodziny, nauczanie Ewangelii oraz troszczenie się o biednych i potrzebujących. W głównej mierze sprawami tymi zawiadują Rady Okręgu. W naszych podręcznikach kładziemy szczególny nacisk na to, aby biskupi wrażliwi na instrukcje istniejące potrzeby przydzielali więcej obowiązków innym. Członkowie muszą zrozumieć, że biskup otrzymuje wskazówki, by rozdzielać obowiązki. Członkowie muszą okazać mu poparcie i udzielić wsparcia, kiedy będzie postępował zgodnie z tą radą. Dzięki temu biskup będzie mógł spędzić więcej czasu z młodzieżą, młodymi dorosłymi stanu wolnego i własną rodziną. W Kościele wielkim szacunkiem darzy się rolę, jaką kobiety pełnią w rodzinie. Kiedy matka otrzymuje powołanie w Kościele, które pochłania wiele czasu, ojciec dostaje często mniej wymagające powołanie, aby utrzymać harmonię w życiu rodzinnym. Kilka lat temu uczestniczyłem w konferencji Palika w Tonga. W niedzielny poranek trzy przednie rzędy w Kościele zajmowali mężczyźni w wieku od 26 do 35 lat. Przyjąłem, że był to męski chór. Jednak w trakcie konferencji każdy z tych 63 mężczyzn wstał, gdy wyczytano jego imię i otrzymał poparcie, aby zostać ustanowiony do kapłaństwa Melchizedeka. Było to dla mnie wielka radość i zaskoczenie. Po sesji zapytałem prezydenta Matiakiego, prezydenta Palika, jak dokonano tego cudu. Powiedział, że rozmawiali o reaktywacji członków podczas Rady Palika. Prezydent Stowarzyszenia Pomocy w Paliku, siostra Liana Wanuku, zapytała, czy mogłaby zabrać głos w tej sprawie. Gdy mówiła, duch świadczył prezydentowi o prawdziwości jej propozycji. Wyjaśniła ona, że w ich Paliku jest spora liczba wspaniałych młodych mężczyzn w wieku około 30 lat, którzy nie służyli na misji. Powiedziała, że wielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że zawiedli biskupów i przywódców kościelnych, którzy usilnie zachęcali ich do służby misyjnej, a teraz czują się w kościele członkami drugiej kategorii. Zwróciła uwagę na to, że ci młodzi mężczyźni przekroczyli już wiek misjonarski. Wyraziła swą miłość i troskę o nich. Wyjaśniła, że nadal mieli oni prawo do wszystkich zbawczych obrzędów i że powinniśmy skoncentrować się na ustanowieniach kapłańskich i obrzędach w świątyni. Zwróciła też uwagę, że chęć niektórych z tych mężczyzn byli jeszcze kawalerami. Większość poślubiła cudowne kobiety, aktywne, mniej aktywne i spoza kościoła. Po wnikliwej dyskusji na Radzie Palika zdecydowano, że mężczyźni z kapłaństwa oraz kobiety ze Stowarzyszenia Pomocy starają się uratować owych mężczyzn i ich żony, zaś biskupi poświęcą więcej czasu młodym mężczyznom i kobietom w swoich okręgach. Osoby zaangażowane w te działania skupiły się głównie na przygotowaniu ich do kapłaństwa, małżeństwa na wieczność i zbawczych obrzędów świątyni. W ciągu następnych 2 lat niemal wszyscy z tych 63 mężczyzn, którzy otrzymali kapłaństwo Melchizedeka podczas tej konferencji, otrzymali obdarowanie świątynne i zostali zapieczętowani ze swymi żonami. Ta historia to zaledwie jeden przykład tego, jak niezmiernie istotną rolę nasze siostry pełnią w dziele zbawienia w naszych okręgach i palikach oraz jak ułatwiają otrzymywanie objawień na radach Kościoła. Dostrzegamy, że ogromne siły zostały postawione przeciwko kobietom i rodzinom. Niedawno badania wykazały spadek przywiązania do małżeństwa oraz zmniejszenie liczby osób dorosłych będących w związkach małżeńskich. Dla niektórych małżeństwo i rodzina stają się raczej pozycją do wyboru w menu, a nie główną zasadą rządzącą naszym społeczeństwem. Kobiety stają przed wieloma wyborami i muszą z modlitwą rozważyć podejmowane decyzje oraz ich wpływ na rodzinę. Kiedy w zeszłym roku odwiedziłem Auckland w Nowej Zelandii, przeczytałem w gazecie o kobietach spoza naszego kościoła, które zmagały się z tymi problemami. Pewna matka powiedziała, że zdała sobie sprawę z tego, że w jej przypadku w decyzji o pójściu do pracy lub pozostaniu w domu chodziło o nowy dywan i drugi samochód, które nie były jej naprawdę potrzebne. Inna kobieta uważała, że największym wrogiem szczęśliwego życia rodzinnego nie była praca zawodowa, lecz telewizja. Powiedziała, że rodziny są bogate w telewizję, lecz ubogie we wspólne spędzanie czasu. To bardzo emocjonalne, osobiste decyzje, lecz są 2 zasady, o których powinniśmy zawsze pamiętać. Po pierwsze, żadna kobieta nie powinna nigdy czuć się winna, ani mieć poczucie, że jej wkład jest mniej ważny, ponieważ głównie poświęca się wychowaniu dzieci i opiece nad nimi. W planie Ojca w niebie nie ma nic ważniejszego. Po drugie, wszyscy powinniśmy unikać wydawania sądów i zakładania, że siostry są mniej dzielne w Ewangelii, ponieważ zdecydowały się pracować poza domem. Rzadko rozumiemy, czy w pełni pojmujemy sytuację życiową innych osób. Mążowie i żony powinni z modlitwą naradzić się wspólnie, pamiętając, że za swe decyzje są odpowiedzialni przed Bogiem. Wy, wierne siostry, które z różnych powodów same wychowujecie dzieci, nasze serca przepełniają uznanie dla was. Prorocy jasno powiedzieli, wiele rąk wyciąga się do was z pomocą. Pan o was pamięta. Pamięta też o was Jego Kościół. Żywię nadzieję, iż święci w dniach ostatnich będą przodować w tworzeniu w miejscu pracy środowiska bardziej przyjaznego i odpowiadającego potrzebom zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy wypełniają swoje rodzicielskie obowiązki. Wy, dzielne, wierne siostry stanu wolnego, wiedzcie, proszę, że was kochamy i cenimy oraz zapewniamy, że nie ominie was żadne z wiecznych błogosławieństw. Niesamowita kobieta, która była pośród pionierów, Emily Woodmansey, napisała słowa hymnu Jak siostry w Syjonie. Prawdziwie napisała, zadanie aniołów nadano kobietom. Opisano to jako ni mniej, ni więcej niż bezpośrednie i natychmiastowe wezwanie Ojca w niebie i jest to dar, który posiadają siostry. Drogie siostry, kochamy was i podziwiamy. Doceniamy waszą służbę w Królestwie Pana. Jesteście niesamowite. Wyrażam szczególną wdzięczność za kobiety w moim życiu. Świadczę o prawdziwości zadośćuczynienia, boskości Zbawiciela i przywróceniu Jego Kościoła. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.